Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Było to wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Dydymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wielu innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie.
Wieczorem owego dnia, gdy drzwi były zamknięte z obawy, Jezus stanął pośrodku nich i rzekł: pokój wam. Gdyby was ktoś zapytał o definicję Kościoła, to co byście powiedzieli? Mówiliśmy już, że jest oblubienicą Chrystusa. Wczoraj mówiliśmy, że jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem i całego rodzaju ludzkiego. Ja lubię taką definicję, która niedawno powstała, parę lat temu, w jednym z dokumentów Kościoła. Bardzo ładna definicja. Że Kościół to jest dynamiczna tajemnica komunii służącej misji. Ładne. Nie podoba się wam? Dynamiczna tajemnica komunii służącej misji. Dynamiczna. Ciągle forma, kształt, model Kościoła się zmienia. Tajemnica. Do końca nigdy nie pojmiemy, jak Bóg to zrobił, że taką właśnie wspólnotę wymyślił. Ale to jest tajemnica. Komunii, czyli szczególnego zjednoczenia obecności Boga, też zjednoczenia naszego ze sobą i z Bogiem. Ale komunia to też takie słowo, które nie mówi tylko o zjednoczeniu, ale tam jest kon munus, czyli dar z darem. Munus, muneris to jest obowiązek, dar, zadanie, a więc to jest też taka komunia, czyli zespół darów. To jest taka różnorodność, tak jak każdy z nas jest różnorodnością i służącej, więc Kościół ma służyć. Kościół nie jest dla siebie. Kościół nie jest celem, Kościół jest środkiem, Kościół jest narzędziem, znakiem. To, o czym mówiliśmy, i misji. Mamy misję. My nie jesteśmy sami tutaj po to, żeby nam było dobrze, ale jeśli spotykam Jezusa w tej wspólnocie, to mamy wszystko robić, żeby być misją. Nasza tożsamość to jest misja. Dzisiaj wielu ludzi zastanawia się nad tym, kim są, a więc chcą rozpoznać swoją tożsamość. Chodzą na różne kursy, różne warsztaty i tam dokonują takiej wiwisekcji swojej, selfie, tak, cały czas patrzenie na siebie. I to jest dobre, nie jest czymś złym, dopóki tylko ma być jakimś pierwszym etapem. Ale wielu nie wie, po co żyje. Papież Franciszek mówi, ważne jest pytanie, kim jestem, ale jeszcze ważniejsze, dla kogo jestem? Dla kogo żyję? I właśnie Kościół jest tą wspólnotą, która ma być dla. Nie dla siebie, tylko dla kogoś, dla tych, którzy są na zewnątrz. I dlatego kocham Kościół. Ten mój Kościół, myślę, że jest też waszym Kościołem, kocham dlatego, że Chrystus za niego umarł. Chrystus oddał za niego życie. Jeśli mam kochać Chrystusa, to nie mogę odrzucać Kościoła, bo to będzie nieprawda, to będzie jakieś kłamstwo. To będzie jakaś schizofrenia. Kiedyś napotkałem taki wpis. Bóg pozwolił mi zrozumieć, że dziś nie ma już Kościoła. Przedtem Kościół był wielką rzeką toczącą jeszcze wody, lecz obecnie to, co wydaje się nam być Kościołem, to jedynie błoto. Kościół był jego oblubienicą, teraz jest cudzołożnicą i ladacznicą. Dlatego on go odtrącił i chce, by zastąpił go inny, który mu wiary dochowa. To jest wpis z Facebooka z XVII wieku. W XVII wieku tak napisał pewien człowiek list do świętego Wincentego a Paulo. Właśnie już wtedy miał, i pewno wcześniej też tak mieli, problemy z Kościołem i nie wiedzieli, co z nim zrobić. A co zrobił święty Wincenty z tym wpisem? Zajął się ubogimi. Zajął się tym, co od niego zależało. Zajął się w Kościele takimi sprawami, które sprawiły, że Kościół przez niego, dzięki niemu, miał inne oblicze, miał inną twarz. Bo on wiedział, że Kościół nie, że Chrystus nie wziął rozwodu z Kościołem. I nigdy tego nie zrobi. Nie dał Kościołowi listu rozwodowego. My tak robimy, ale on tak nigdy nie zrobi. Dlaczego jeszcze kocham Kościół? Święty Atanazy mówi tak, bo on mnie zrodził i on mnie karmi. Chwytam się Kościoła tak jak drzewo czepia się korzeniami ziemi. Orygenes mówi, Kościół skradł mi serce. Jest moją duchową ojczyzną, moją matką i moimi braćmi. Jakże miałbym się wstydzić jego zmarszczek, skoro wiem, że powstawały przy wydawaniu nas tak wielu na świat. Wczoraj już trochę o tym mówiliśmy, że możemy nie lubić mojej mamy, może mnie drażnić jej zachowanie, jej zrzędzenie, gadanie, tłumaczenie. I ja mogę czasem na nią narzekać, ale jak ktoś to będzie robił, to jakże biskup może mieć problemy. Bo to moja mama. Kolejna rzecz. Dlaczego kocham Kościół? Ponieważ Kościół dał mi Chrystusa. Wierzę w Kościół, bo wierzę w Chrystusa, który jest w nim wciąż obecny i on właśnie w taki sposób chce temu światu objawiać miłość i zbawienie. Chociaż nie ogranicza się do Kościoła, czytamy w katechizmie, że w sakramentach mamy pewność obecności Chrystusa, ale sakramenty nie wyczerpują jego działania. Wiemy, gdzie Kościół jest, ale nie wiemy, gdzie go nie ma. I to też jest ważne, żebyśmy mieli taką świadomość. Ale ktoś dał takie porównanie, że gdy mówię, piję filiżankę kawy, to w istocie piję kawę, a nie filiżankę. Ale właśnie Chrystus nam dał jako filiżankę Kościół, który czasem wygląda jak filiżanka. Piękny, cudowny, ale nieraz taki wyszczerbiony, brudny, trochę popękany, ale potrzebuje naczynia, potrzebuje jakiegoś narzędzia, żeby mógł nam przekazywać łaskę, którą chce nam ofiarować. Dlaczego jeszcze kocham Kościół? Bo Kościół jest pełen świętych. Owszem, jest pełen zdrady, pełen grzeszników, i ma na swoim sumieniu wiele takich spraw, które rodzą poważny smutek i ból. Jest też obecne rozlewanie krwi w kościele, narzucona nietolerancja, tak sobie tu wypisałem. Małoduszne pojmowanie prawa, mezalians z potęgami tego świata, hierarchowie pospolici i sprzedajni, ale jest też pełno świętych. Jeden z takich autorów napisał, Kościół jest jak firma transportowa. Od 2000 lat przeprawia ludzi z ziemi do nieba. W ciągu tych 2000 lat było wiele wypadków i nieskończonych godzin opóźnień. Trzeba jednak powiedzieć, że dzięki swoim świętym firma nie splajtowała. Ilekroć wsiadam do pociągu, jutro rano będę wsiadał do pociągu, wiem, że w historii kolei żelaznej było wiele wypadków, ale z tego powodu nie przestanę używać kolei do przemieszczania się do celu. I święci są usprawiedliwieniem Kościoła. To jest tak, jak jeden potrafi dużo zepsuć w Kościele, ale też zaraz Bóg posyła rzesze świętych, którzy właśnie naprawiają to, co inni zepsuli. Pamiętam, kiedy wybierałem się do seminarium, to były trochę inne czasy. Taki impuls do pójścia do seminarium to był październik 1984 roku, kiedy usłyszałem wtedy w komunistycznym radiu, że został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. I to była taka decyzja w sercu maturzysty, że ja chcę zająć jego miejsce, że ja chcę pójść w jego ślady, że chcę być księdzem. I pamiętam te moje różne dylematy. Wchodziłem do szkoły, gdzie nie wszyscy byli wierzący. I niektórzy, kiedy dowiedzieli się o tym, mówili, dokąd ty idziesz, tak? Gdzie tam inkwizycje, wyprawy krzyżowe, przypomnij to sobie. Znana narracja, bolesna, trudna. I wtedy pamiętam, pierwszy raz tak świadomie sięgnąłem po Ewangelię i natrafiłem na tekst, gdzie jest mowa o tym, że Piotr, broniąc Jezusa, obciął Malchusowi ucho. I wtedy dokonała się we mnie taka pierwsza medytacja Ewangelii, że skoro pierwszy papież tak działał przemocą, obok stał Jezus, patrzył na to i nie przeszkodził mu. Ale potem to wszystko naprawiał, uzdrowił to ucho i powiedział Piotrowi, tak nie wolno, nie wolno przemocą. Schowaj miecz do pochwy. Gdybym chciał walczyć, to bym wziął chówce anielskie i bym sprawę załatwił przemocą, ale tak się nie załatwia spraw w Królestwie Niebieskim. Tylko, że wtedy dla mnie decydującego się na pójście do seminarium to był taki ważny krok do tego, żeby zrozumieć, że to jest jakaś tajemnica zła, którą Bóg dopuszcza, ale potem posyła świętych, żeby to wszystko naprawiali. Że to nie jest takie wszystko jasne do końca. I kiedy tak się weźmie na szale pewne rzeczy, to więcej ważą sakramenty niż krucjaty, więcej ważą święci niż państwo kościelne i więcej łaska niż grzech. To jest, myślę, wiele takich pomysłów, do których warto nam wracać, żeby sobie jakoś tłumaczyć, usprawiedliwiać to, że nie jest łatwo być we wspólnocie Kościoła. I tu nie chodzi o tłumaczenie zła. Ostatnio gdzieś tam mi ktoś, to mi ciągle screeny różne przysyłają, żeby sobie przeczytać. Ja nie czytam tych komentarzy, bo to człowiek by po prostu nasiąkał tylko tym negatywnym jakimś światem, atmosferą. Ale niektóre mi tam podsyłają. I właśnie ktoś pisze, że on już ma dość tego tłumaczenia katolików, że Kościół jest święty, ale jest też jak świętą nierządnicą. Tak? To jest to słynne takie sformułowanie ojców, że jest święty świętością Ducha Świętego, ale jest grzeszny grzesznością naszą. No i to jest prawda. Ktoś tego nie może znieść. Może dlatego, że woli słuchać o grzechach Kościoła. Myślę, że tak jest też pośród nas. Czasami wolimy słuchać o tym grzechu, bo nam łatwiej. Bo mamy świadomość, że sami nie dorastamy, że sami jesteśmy słabi, ja mówię teraz o sobie. I może łatwiej jest posłuchać, że jest jednak to zło, bo jakby tylko była świętość, to byśmy się po prostu musieli wymiksować z Kościoła. Zostałaby tylko Matka Boża i nikt więcej. Tymczasem, jak Bernanos napisał, kościół jest domem rodzinnym, gdzie istnieje bałagan, taki sam jak we wszystkich domach, gdzie zawsze są jakieś krzesła bez nóg, poplamione tłuszczem obrusy, słoiki, z których jakimś cudem znikają konfitury. Wszyscy znamy to dobrze z własnego dzieciństwa. Brat nieznośny, siostra pyskata, tato alkoholik, mama zrzędząca, mąż chrapiący, żona ciągle smutna. Może to jest taki kontekst, o którym też warto pamiętać. A ja chcę powrócić do dzisiejszej Ewangelii, wybranej na to nasze spotkanie dzisiaj. Najpierw na tych trzech słowach chcę się zatrzymać: wieczorem, zamknięte drzwi z obawy. Bo to jest jakby taka trochę nasza historia, kiedy patrzymy na to, co na zewnątrz, ale też na to, co jest w nas. Wieczorem trochę się tak czujemy, że wieczorem nie widać za dobrze. Może niektórzy tak się czują, że jest jakaś taka ciemność wokół nas, jakiś zamęt. Modlimy się w liturgii, żebyśmy byli chronieni od zamętu, ale czujemy, że ten zamęt gdzieś tam jest na zewnątrz, ale i w nas. Że jakoś trudno nam od te normy odnaleźć, jakieś tam drogi, którymi mamy kroczyć. No i jest jakieś zamknięcie. Apostołowie byli zamknięci i oni by stamtąd nigdy nie wyszli, gdyby Jezus po nich nie przyszedł. I my też tak trochę się czujemy pozamykani, wyizolowani, zamknięci w tym swoim świecie, trochę jak takie kolapsy grawitacyjne, że niby wysyłamy jakieś tam sygnały do innych, ale one ciągle do nas wracają. Bo się boimy, bo jesteśmy niepewni, bo sami potrzebujemy pomocy. No i właśnie ta obawa, lęk, strach o cokolwiek. Dzisiaj tak wiele tego strachu jest wokół nas. I oto przychodzi Jezus i staje pośrodku. I to jest takie piękne. Pamiętam, kiedy byłem proboszczem, to w domu opieki społecznej zamontowaliśmy w kaplicy obraz Jezu, ufam Tobie, ale taki z Wilna. Nie ten tutaj, ale ten wileński. On ma takie czarne tło. Ten, który dyktowała rzeczywiście siostra Faustyna w Wilnie Kazimierskiemu. I nie bardzo się ten obraz podobał. Personel i pensjonariusze mówili, że taki czarny, ciemny, nie? Odstraszający. Ale jak miesiąc później pojechałem z mszą świętą tam, to się okazało, że mówię, no to wam wezmę ten obraz, znajdziemy jakiś inny. Nie chcemy innego obrazu. Bo przez ten miesiąc tak się do niego przyzwyczaili, bo sobie uświadomili, że to jest właśnie ta scena z Wieczernika, kiedy Jezus staje pośrodku apostołów, którzy myśleli, że są ze swoim strachem, zamknięciem i wieczorem sami. A okazuje się, że Jezus jest pośród nich. Oni tak mówią, tak patrzyliśmy na tego Jezusa i On nam uświadamia, że On wychodzi z naszej ciemności, że On jest w moim cierpieniu, że On już tam wcześniej był. Mnie się wydaje, że ja jestem sama ze swoim paraliżem, ze swoją niepełnosprawnością, ze swoją samotnością, depresją. A On tam już był, On stamtąd wychodzi. On nie wchodzi tam, ale On tam już był. I ten obraz był tak bardzo wymowny, że chcieli, żeby On tam był pośród nich. I On mówi: pokój wam. Pokój wam. I kiedy się ogłasza pokój? Pokój się ogłasza po wojnie. Pokój się ogłasza po jakiejś walce, po zwycięstwie. Jezus wchodzi do Wieczernika i mówi: zwyciężyłem. Zwyciężyłem to, co dla was jest najstraszniejsze. Szatana, śmierć i grzech. I to tak spieszył się szybko, jak ktoś powiedział, oznajmić, że nawet drzwi nie otworzył. Bo się tak spieszył, żeby człowiekowi o tym powiedzieć. Że już droga do nieba otwarta. Że misja, którą podjął na ziemi, spełniona. Że już każdy z nas może sobie z tym przeciwnikiem największym, którym jest szatan, świat i grzech, poradzić. Warto tutaj przywołać właśnie też, myślę, te elementy walki duchowej, w której uczestniczymy. Bo czasami tak słyszę w niektórych środowiskach dużo takiego właśnie lęku, niepokoju i strachu, że czasami wygląda tak, że jakby zły miał większe znaczenie niż Pan Bóg. I tak częściej się skupiamy na tym ciemnym typie niż na Bogu. Tymczasem szatan nie jest wszędzie. To nie jest tak, jak Bóg jest wszędzie obecny. I nie wszędzie działa. Czasami sobie tak wmawiamy, że on działa, ale on ma do pomocy ciało i świat. On wkracza bardzo rzadko. On popełnia wszystkie grzechy główne, także lenistwo, więc on nie musi wszędzie być obecny. On ma jeszcze świat i ciało. Co to znaczy? Ciało to jest stary człowiek we mnie, egoizm i pycha. I on to wykorzystuje. Nie bezpośrednio. I świat, czyli to wszystko, co jest sprzeczne z Ewangelią, wszelkie idee, wartości, relacje, które nam świat podpowiada, które są sprzeczne z Ewangelią. I on to wykorzystuje. Więc miejmy takie racjonalne spojrzenie na rzeczywistość i nie chciejmy wszędzie demona widzieć, bo to czasami jest taka ucieczka od odpowiedzialności. Zamiast wziąć się za robotę, zamiast zmieniać ten świat, zamiast pracować nad sobą, nad egoizmem i pychą, to zwalamy to na złego. Więc Jezus mówi, przyszedłem, bo zwyciężyłem. Macie teraz władzę, którą chcę wam przekazać. Ta wojna to była wojna z grzechem i źródłem tego grzechu, czyli z szatanem. Zwyciężyłem i przynoszę wam pokój. I to jest niesamowite, że pokazuje ręce i bok. Pokazuje swoje rany. I to jest jakaś wielka tajemnica. Popatrzcie na moje rany. Często jest tak, że kiedy mnie ktoś skrzywdzi, to pokazujemy mu swoje rany, żeby go oskarżyć. Popatrz, co mi zrobiłeś. A tymczasem Jezus pokazuje swoje rany, żeby pokazać swoją miłość. Popatrzcie, jak was kocham. Wasze grzechy to sprawiły, że jestem zraniony, ale ja potrafię was tak kochać i kocham was aż tak, że idę na krzyż i oddaję moje życie. Wiemy, że Chrystus nie przyszedł na świat, żeby umrzeć. Czasami nam się wmawia, że chrześcijaństwo to religia cierpienia, że krzyż stawiamy w centrum. Tak, ale nie jako znak cierpienia, jako znak miłości. Chrystus nie przyszedł na świat, żeby cierpieć. Chrystus przyszedł na świat, żeby kochać. Ale po grzechu, tym pierwszym i każdym innym, czasami miłość zamienia się w cierpienie. Przyjmuje kształt krzyża. Czasami trzeba umrzeć, żeby objawić miłość. I Bóg Ojciec nie ma upodobania w śmierci Syna. To by było straszne. Bóg nie jest sadystą. Bóg ma umiłowanie w miłości, jaką Syn objawił na krzyżu Jemu i każdemu człowiekowi. Więc On pokazuje te rany, mówiąc, tak was kocham, że przyjąłem na siebie to, co was powinno spotkać. Jest taki piękny tekst papieża Benedykta w encyklice o miłości, gdzie papież mówi o tym, że Bóg powinien odrzucić człowieka po grzechu, ale w nim dokonuje się pewna walka, jakieś napięcie. Bóg zwraca siebie samego przeciwko sobie samemu. To takie dziwne zdanie, że w Bogu jest jakieś napięcie. Zwraca się miłość w Bogu przeciwko sprawiedliwości. Co to znaczy? Miłość w Bogu mówi, tak jak w małżeństwie, najczęściej może mama, no ale to jest nasze dziecko. Ono zrobiło coś złego, ale to jest nasze dziecko. My je kochamy. Ale też w Bogu jest sprawiedliwość. Może i często tato tak mówi, no ale musi być jakaś dyscyplina, tak? Musi być jakaś kara za to. Nie można być tak, że sobie robię cokolwiek. To nie jest tak, że my sobie grzeszymy i Pan Bóg miłosierny nam to przebacza. Tak, od tak sobie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy grzech ma swoje konsekwencje. To nie jest tak, że Jezus mi wybaczy. No tak, ale to ma swoją cenę. On za to zapłacił. I właśnie jak Bóg to napięcie, taką wewnętrzną jakąś walkę, jak mówi papież Benedykt, toczącą się rozwiązuje, stawszy się człowiekiem, przyjmuje naszą śmierć i tak godzi miłość ze sprawiedliwością. I właśnie to się staje w Wieczerniku. On przychodzi i mówi: pokój wam. Tchnął na nich. Trzy razy jest w Biblii takie miejsce, właśnie to w Wieczerniku, gdzie Jezus tchnie Ducha Świętego na apostołów. I pierwsze jest wtedy, kiedy stwarza człowieka Bóg i daje mu tchnienie. I drugie jest wtedy, kiedy czytamy w księdze Ezechiela o dolinie pełnej kości. I te kości są rozsypane, suche, tam już nie ma życia, już nie ma nadziei. A wtedy Bóg mówi do Syna Człowieczego: idź i prorokuj do ducha. I duch przyszedł i te kości się połączyły, powstało potężne wojsko, które ożyło. Więc kiedy patrzymy na Wieczernik, czyli czasem na ten może nasz kościół, w którym żyjemy, gdzie jest dużo ciemności, gdzie jest dużo zamknięcia, gdzie jest dużo lęku, obawy, to przychodzi Jezus i chce tchnąć ducha w nas. Tak jakby chciał nas na nowo stworzyć. Tchnął w nas, tak? Tak jakby chciał nas pozbierać na nowo we wspólnotę, chociaż jest rozsypana i Bóg to może zrobić. Tak jak zrobił z Izraelem, który był w jeszcze gorszej sytuacji w Babilonie niż w Egipcie. Bo w Egipcie był w niewoli, a w Babilonie okazało się, że jest w stanie śmierci. Że już nie żył. Już nie było tego narodu, a jednak Pan Bóg potrafił to wszystko pozbierać. I teraz mówi też: komu odpuścicie grzechy, są odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. Odpuścicie. To jest takie słowo afiemi. Pozwolić odejść. Pozwolić odejść. Przebaczenie, to co wczoraj mówiłem, to jest chyba najtrudniejsze w Kościele dzisiaj. Że mamy poniszczone relacje. Albo ich nie ma, bo nie budowaliśmy ich, albo są poniszczone. A Jezus mówi: budujcie relacje. I to robi Duch Święty, bo Duch Święty jest specjalistą od relacji. Bo to jest relacja między Ojcem i Synem. Dzisiaj, kiedy się toczy dyskusja o rodzinie, to warto o tym pamiętać, że małżeństwo i rodzina jest stworzone na obraz Boży. I że dziecko potrzebuje, papież Franciszek tak pięknie w Amoris Laetitia o tym pisze, dziecko potrzebuje miłości mamy, miłości taty i miłości obojga rodziców. Dlatego te wszystkie eksperymenty na małżeństwie są straszne. Bo taka konfiguracja, mama i tato, to jest odzwierciedlenie miłości Boga. Ojciec kocha syna, syn kocha ojca, a miłość między nimi to Duch Święty. Ona była marksistką, nie wierzyła w Chrystusa. A on był katolikiem. No ale miłość nie zna granic. Poślubili się tak nawzajem. No i on tak bardzo pragnął, żeby ona została wierzącą. Ponieważ miała taką artystyczną duszę, a we Francji jest mnóstwo pięknych kościołów. Dzisiaj słyszymy, że Notre Dame będzie otwarte na nowo, więc zwiedzali te piękne miejsca i to się działo w katedrze w Chartres. To była niedziela. Pojechali tam, zwiedzają tę katedrę, a ona zobaczyła, że w bocznej kaplicy przygotowuje się wszystko do mszy świętej. To była niedziela, więc jakiś ksiądz miał mszę odprawiać. I ona do niego mówi: słuchaj, może chciałbyś na mszy zostać, bo jest niedziela. To dla ciebie ważne. I on opowiada, że to było coś niesamowitego, tak jakby po prostu światłość rozjaśniła jego serce. To jest ten dzień, gdzie ona chyba uwierzy. Więc poszli do tej kaplicy, usiedli sobie. On jej zaczyna tłumaczyć, co tu się będzie działo. Mówi jej o transsubstancjacji, tak. I co? Zaczyna się msza. I on widzi, że ewidentnie ten ksiądz, który tę mszę świętą ma odprawiać, jest nietrzeźwy. I mówi: wszystko się zawaliło. I tak jak wtedy pojawiła się jasność, tak teraz pojawiła się ciemność. I klęknął w tej ławce, zasłonił twarz rękami i tak przez palce patrzył, co się dzieje. Nie wiedział, jak reagować, co robić, ale ten ksiądz jakoś tam to celebrował. Czy to była ważna msza, nie wiem. Ale po wszystkim nie śmiał popatrzeć na żonę. No bo wszystko runęło, myśli, no to teraz już po prostu z tego się nie wydostaniemy. No ale w końcu musiał na nią popatrzeć, a ona klęczała, a po jej policzkach płynęły łzy. I kiedy zobaczyła, że on patrzy na nią, to powiedziała tak przed siebie: tylko prawdziwy Bóg oddałby siebie samego w ręce kogoś takiego. Chce się przygotowywać do chrztu. I to było coś tak zaskakującego, niespodziewanego, że on był po prostu bezradny. Ani on tego nie rozumiał, ani ona tego nie rozumiała, ale wiedziała, że ten moment był przełomowy i przygotowała się do chrztu. I później, kiedy już była we wspólnocie tej, co on, razem działali, ewangelizowali, to właśnie ta Ewangelia dzisiejsza, którą słyszeliśmy, wyjaśniła im, co się działo, co się stało. Że ona wtedy, oni wtedy dotknęli ran Kościoła. Że Chrystus zostawia swoje rany w swoim ciele, bo teraz Jego ciałem jest Kościół. I Jego ciało, którym jest Kościół, nosi rany spowodowane moim i Twoim grzechem. I to nie jest znowu usprawiedliwienie zła, bo będą niektórzy gadać takie rzeczy. Ale jeśli jesteś w środku, to inaczej to rozumiesz. Że dotykasz ran. Odkrywasz, że Kościół jest oblubienicą, która jest grzeszna, która nosi rany w ciele Chrystusa. To my zadajemy temu ciału rany. I ona, tak jak Tomasz, dotknęła tych ran i Pan mój i Bóg mój. Ona wtedy uklękła. Ewangelia się dzieje dzisiaj. Pan mój i Bóg mój. Chce się przygotowywać do chrztu. I to potem prowadzi, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kiedy święty Tomasz, Marcin Stur, pamiętamy ten żołnierz, który oddał połowę płaszcza biedakowi, miał tak na modlitwie takie widzenie i zobaczył Chrystusa. I mówi: a gdzie są twoje rany? I ta zjawa zniknęła. Nie ma Chrystusa bez ran. To potem Marcin to tłumaczył swoim podopiecznym uczniom, że to się pojawił szatan, który chciał pokazać, że jest Chrystus bez ran. Żebyśmy dali się nabrać na to, że jest jakiś Kościół idealny, w którym nie ma miejsca dla grzechu. I znowu tu nie chodzi o to, żeby ten grzech przywoływać, żeby się nim epatować. Ale że on po prostu jest i ciało Chrystusa będzie takie. A naszym zadaniem jest widzieć te rany i nimi się zająć. I już kończę, chcąc pokazać, że ta dynamiczna tajemnica komunii służącej misji ma być właśnie misją. I papież Franciszek daje takich 5 kroków, które potrzebujemy jako Kościół w drodze podjąć, żeby być prawdziwie Kościołem. Więc najpierw mówi: przyłącz się, zobacz ranę i przyłącz się. Nie bądź obojętny na to, co się dzieje w świecie. Masz Chrystusa, to masz obowiązek z Nim iść i objawić to tym, którzy niosą rany. Towarzysz temu człowiekowi. Towarzysz, nie od razu. Bo to jest często nasz problem, że my chcielibyśmy od razu. A tymczasem potrzebujemy być świadkami, żeby człowiek zobaczył, że w moim życiu działa Jezus i może w twoim też zadziałać. I wy tutaj może macie nawet łatwiej, żyjąc w tym środowisku bardziej wielokulturowym niż u nas w Polsce, chociaż też się to już zaczyna, ale właśnie, żeby towarzyszyć z takim szacunkiem. Ale nie możemy też chować Ewangelii, bo czasami jest tak, że nie, w imię tolerancji ja nie będę nic o Ewangelii mówił. To nie jest tak. Więc towarzyszę. Potem słucham. Słucham tego, co ludzie mówią. To jest pierwsza metoda ewangelizacji. Słuchać. Tu znowu patrzymy na Jezusa, który nigdy nie wymaga od nas tego, czego sam nie zrobił, nie przeżył. Kiedy przyszedł na świat, Słowo, jedyne Słowo, które w ogóle ma coś sensownego do powiedzenia, to jest Boży Syn, Słowo. Przychodzi na świat i milczy przez 30 lat. No, ma jeden epizod gimnazjalny w Jerozolimie, że tam do mamy się odzywa nieładnie, nie? Ale to nie zgrzeszył, tylko pokazał, że każdy z nas jest osobą i ma prawo do własnego zdania. Przychodzi taki moment w życiu rodziny, gdzie dziecko się wyzwala i staje się sobą. To jest ładne. To nie jest czymś złym. Ale 30 lat słucha. Jak to jest być człowiekiem? My jesteśmy niecierpliwi, chcielibyśmy już pewne rzeczy. A Jezus mówi, towarzysz i słuchaj. I w pewnym momencie przyjdzie taki moment, że ogłosisz, bo ktoś cię zapyta, a czemu ty tak żyjesz? I wtedy zaczniesz mówić, dawać świadectwo. A świadectwem się nie dyskutuje. Mówisz świadectwo. Co robi Bóg w twoim życiu? I potem jest ostatni etap. Świętowanie. Papież Franciszek mówi tak. Ogłoś to w taki sposób, na podstawie własnego świadectwa, modlitwy za kogoś, jeśli poprosi, żeby niezależnie od tego, czy przyjmie Ewangelię, czy nie, żebyście mogli usiąść razem przy stole. Bo czasami jest tak, że ktoś nie przyjmie Ewangelii. I co? I wtedy się rozstajemy i jesteśmy wrogami? Nie, jeśli ona została przekazana w sposób godny szacunku, to ja z tym człowiekiem mogę dalej rozmawiać. Wcale nie zrywamy kontaktu. A jeśli przyjmie Ewangelię, to tym bardziej jest powód do świętowania. Tak więc to jest ta droga misji, do której jesteśmy zaproszeni. Mój Kościół to jest taki Kościół, który jest w drodze i który chce zobaczyć rany tego świata, bo wie, że po to jest posłany. I życzę wam takiej wrażliwości i życzę wam takich oczu, uszu, żebyście widzieli te rany i żebyście szli nie sami, ale we wspólnocie Kościoła, żeby te rany leczyć Ewangelią, żeby pokazywać nowe oblicze Kościoła. Bo to jest czas wiosny, to jest nowy czas Kościoła. To nie jest tak, że Kościół się kończy. Właśnie jest wiosna Kościoła i ważne, żeby w to uwierzyć i żeby to podjąć wspólnie. To jest takie właśnie piękne. Gdzie wzmógł się grzech jeszcze obficie i rozlała się łaska. Mam to doświadczenie w diecezji młodych ludzi, którzy usłyszeli o tych skandalach różnych, nie wiedzieli, co z tym zrobić. I zaczęli razem z rodzicami czytać Ewangelię i właśnie ten cytat odnaleźli. Gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficie rozlała się łaska. Musimy coś z tym zrobić. I zorganizowali wielkie spotkanie dla młodzieży na hali. Mieli takie możliwości, gdzie przyjechało 1500 młodych ludzi. I spotkali się młody Kościół, który adorował, spowiadał się i chciał być ze sobą w takiej jedności. I teraz myślą, co dalej? Jak tych, którzy przyszli, teraz formować w nowy, młody Kościół, który będzie w misji. Więc życzę wam, żebyście mieli takie natchnienia i żebyście sami myśleli, jak tutaj, będąc w tym miejscu, być Kościołem.